Podczas przesłuchań już po wyroku sądowym usłyszał, że jeżeli dalej będzie się stawiał, to rodzina znajdzie go wyłowionego z Wisły. I tak się faktycznie stało. 5 czerwca 1982 roku jego ciało zostało wyłowione z Wisły, chociaż nie potrafił pływać, wody się obawiał i nigdy do niej nie wchodził. Czy Emil Barchański, najmłodsza ofiara śmiertelna stanu wojennego, musiał zginąć, ponieważ Służba Bezpieczeństwa postanowiła ochronić bardzo wpływowego agenta o pseudonimie Wacław, a był nim, jak ujawnili Sławomir Cęckiewicz i Piotr Gontarczyk, profesor Wojciech Sokolewicz z Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, którego syn z kolei, Tomasz Sokolewicz, był członkiem grupy Emila Barchańskiego. O tym w programie Historia toczy się dziś. Krzysztof Świątek, serdecznie Państwa zapraszam. A gościem programu jest pan Marcin Łaszczyński z Biura Edukacji Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej, Edukator Młodzieży. Dzień dobry, panie Marcin.
Dzień dobry.
To zacznijmy może od tego, że Emil Barchański jako uczeń liceum imienia Reja angażuje się w działania antykomunistyczne. Jakie to są inicjatywy i czy on działa w pojedynkę, czy to od razu jednak organizuje, czy uczestniczy w organizacjach zbiorowych?
Znaczy to jest w ogóle, Emil wchodził do szkoły średniej w momencie czegoś, co ktoś pięknie nazwał Karnawału Solidarności. Tego niesamowitego czasu, kiedy całe społeczeństwo praktycznie polskie zjednoczyło się w idei reformowania tego, co można było jeszcze uratować. I jakby na tej fali powstają różnego rodzaju organizacje młodzieżowe, właściwie nie tyle organizacje, jakieś takie komitety odnowy, bo młodzi ludzie chcą być tak samo jak ich dorośli, jak ich rodzice, jak ich, no dokładnie, jak dorośli. Tak samo chcą zmieniać, że wreszcie można mówić więcej, można mówić prawdę. Te komitety udało się zjednoczyć dokładnie w 81 roku, we wrześniu 81 roku, na takim ogólnopolskim zjeździe organizacji młodzieżowych i został powołany związek
Federacja
Młodzieży Szkolnej.
To jest ważne o tyle, żeby o tym związku też powiedzieć, bo mamy też aktualnie w życiu publicznym osoby, które z tego nurtu się wywodzą. Grzegorz Bierecki, który jest senatorem aktualnie już od wielu kadencji, senator Prawa i Sprawiedliwości, szefował tej organizacji i tutaj się pojawia też nazwisko Tomasza Sokolewicza.
Dokładnie. Udało się zrobić ten zjazd, została powołana Federacja Młodzieży Szkolnej, która miała być takim uczniowskim jakby związkiem zawodowym, odpowiednikiem Solidarności albo może bardziej NZS-u. Nie udało się tego nigdy zrobić, dlatego że wkrótce Jaruzelski wprowadził stan wojenny. Wiceprzewodniczącym tejże organizacji był bohater tej opowieści, Tomasz Sokolewicz. Jeszcze tylko wspomnę o tym, że federacja miała swój organ prasowy i tym organem prasowym była gazetka wydawana przez młodzież, która się nazywała Uczeń Polski. I to jest niesamowite, bo to jest najdłużej wydawana w historii Polski konspiracyjna gazeta. Żadna dorosła gazeta nie była wydawana tak długo, jak był wydawany Uczeń Polski. Od 78 roku do lat 90. zmieniały się grona redakcyjne, bo ludzie odchodzili ze szkół, a pałeczkę przejmowali młodsi i gazeta trwała. To jest niesamowita też historia, zupełnie jakby na marginesie, ale ważna. Dzięki, mimo że nie udało się zarejestrować tejże federacji, to dzięki niej, dzięki jej działaczom, w większości szkół w Polsce po raz pierwszy odbyły się wolne wybory samorządowe. I jakby w ramach, dzięki temu, do takiego wolnego, pierwszego od końca wojny samorządu wszedł Emil Barchański, uczeń pierwszej klasy liceum. Zajmował się tam kulturą, tworzył kabaret, tworzył gazetkę, której jeden numer został wydany, a o nazwie, która już właściwie wszystko mówi, wywrotowiec, więc jakby sugerująca, jakie były założenia ideologiczne tejże gazety. No i przyszedł stan wojenny i położył kres tej całej działalności jakby legalnej.
Położył kres tej legalnej działalności, ale Emil Barchański się nie poddaje. On wcale nie zamierza przerywać swojej aktywności antykomunistycznej. I tu pojawia się kolejna organizacja, to jest Konfederacja Młodzieży Polskiej Piłsudczycy. Można powiedzieć, już ta nazwa trochę tak pobrzmiewa jak Konfederacja Polski Niepodległej. Zresztą członkiem KPN-u potem Emil Barchański zostaje. Ale nim to, ta organizacja, o jakich celach możemy powiedzieć? I czy bardzo szybko ona staje na celowniku służby bezpieczeństwa? Czy to jest tak, że na razie być może tak mówią, a niech sobie działają ci młodzi w tym liceum Reja?
Wydaje mi się, że na samym początku, jako że to był taki czas, początek stanu wojennego, czas straszny, czas wojny. Przecież myśmy nie wiedzieli dokładnie, co się dzieje. Odcięta łączność, nie ma telefonów. No właśnie, nie ma telefonów. To jest jakby jeszcze też na marginesie trzeba wspomnieć o tym, że to jest nierozliczona zbrodnia ludobójstwa. I nikt tego nigdy nie nazwał zbrodnią ludobójstwa. Wyłączenie telefonów 13 grudnia spowodowało, że ludzie nie mogli wezwać pogotowia. I nie wiemy, jak dużo jest ofiar śmiertelnych, ale to są tysiące w tym momencie. Na aktach zgonów będzie napisane zmarł, bo wylew albo zawał. Natomiast nie ma napisane nie zmarł dlatego, że nie było możliwości udzielenia pomocy. Podjęcie tej decyzji przez Jaruzelskiego i jego grono pomagierów to była zaplanowana akcja w pełni świadomie. Popełnili zbrodnię ludobójstwa. W każdym razie nie ma żadnej łączności. Ludzie zostają w pewnym sensie zostawieni sami sobie. Stąd powstają małe grupki, które knują, bo nie mogą się z tym pogodzić, szczególnie wśród ludzi młodych. Emil był jednym z tych, którzy nie mogli się pogodzić z tą rzeczywistością, więc tworzy Konfederację Piłsudczycy. Przy czym do końca nie wiadomo, czy stworzył ją Emil, czy była stworzona przez wspomnianego już Tomasza Sokolewicza. Tomasz Sokolewicz chodził do tej samej szkoły i był członkiem samorządu szkolnego, miał więc kontakt z Emilem. Sam zeznawał, że to on założył tą organizację, a Emil został przez niego zaprzysiężony i tworzył swoją własną piątkę, bo było to na zasadzie piątkowej. Zresztą to jest bardzo ważne. Ci młodzi ludzie wzorowali się na najwspanialszej polskiej lekturze, czyli na Kamieniach na Szaniec, więc jakby przejęli organizację, przejmowali z tej książki, czyli taką jak w Armii Krajowej, jak w Szeregach. Podział na piątki. Emil staje na pewno na czele tejże piątki, która od samego początku chce walczyć z komuną. Zresztą moment, kiedy Emil jakby zaczyna swoją działalność taką konkretną, to jest dzień po rozstrzelaniu kopalni Wujek. To jest jakby też znamienne.
Jakie cele ma akcja COKU? Dlaczego celem tej akcji jest pomnik Dzierżyńskiego? Dlaczego ten obiekt obierają? Jak wyglądają przygotowania i jak wygląda sam przebieg tej akcji i jej konsekwencje?
Znaczy, chłopcy chcieli zrobić coś, co wstrząśnie Czerwonym.
To miała być akcja spektakularna.
Tak, bo tu chodziło o to, przecież na tym to wszystko polegało. Na murach się pojawiają napisy, robione zupełnie przecież jeszcze nie organizacyjnie, tylko przez poszczególnych ludzi. One, tak jak w czasie okupacji niemieckiej, miały podtrzymać na duchu i pokazać wrogowi, że my żyjemy i my się nie poddamy. Ale trzeba, szczególnie kiedy to jest jeszcze ten czas. Bo później, to jak któryś z działaczy podziemia wspomniał, już ten 83 rok mniej więcej, to ten stan wojenny, czy tam końcówka 82, ten stan wojenny to już był taki oswojony, już wiedzieliśmy, na czym to polega. Tutaj to jest jeszcze ten moment taki bardzo, bardzo mroczny. I chodziło o pokazanie, że oni nas nie złamią, że my jesteśmy silni. Stąd mieli pomysł, żeby podpalić, w ogóle zniszczyć dom partii, ale no to do tego to jest potrzebna, jest akcja komandosów, prawda, i to świetnie uzbrojonych. No więc cóż, wymyślili, że walną w symbol władzy komunistycznej, podpalą krwawego Felka, czyli Feliksa Dzierżyńskiego, który stał w centrum Warszawy, w miejscu, które było patrolowane. Właściwie co dwie minuty przechodził patrol. To było nie dość, że centrum Warszawy, bo to był obecny plac bankowy wówczas, plac Dzierżyńskiego, i ratusz, Pałac Mostowskich, siedziba Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa, więc nie tylko symbol, ale jeszcze i miejsce, bo ważne jest miejsce, bo można zrobić gdzieś na peryferiach, ale tu chodziło o to, żeby wszyscy, cały świat się dowiedział. Dlatego wybrano Feliksa Dzierżyńskiego. Chłopcy się przygotowywali do tego dosyć konkretnie. Ćwiczyli rzuty butelką, żeby trafić, bo tutaj musiało być wszystko zorganizowane. Chodziło także o to, żeby zrobić ten zamach wtedy, kiedy, pomijając to, że godzina milicyjna była, ale wtedy, że kiedy będzie największy ruch, kiedy ludzie będą się przesiadali na placu bankowym do innych tramwajów, autobusów i tak dalej, żeby jak najwięcej ludzi to zobaczyło. Z tego też względu nie odbyło się to o 15.30, jak myśleli, tylko godzinę później, bo było troszkę za jasno, bo akurat był bardzo piękny, słoneczny dzień wówczas. I co jest ważne, ci młodzi ludzie w momencie, kiedy rozpoczęli akcję, założyli polskie mundury, tak jak w powstaniu, założyli biało-czerwone opaski. To jest symbol tego, że to jest uderzenie, ale nie chuligańskie, tylko po prostu walka.
Organizacje niepodległościowe.
Dokładnie tak. Mhm. Feliks Dzierżyńskiego zapłonął. To jest 10 lutego 1982 roku, czyli w sumie miesiąc po wprowadzeniu stanu wojennego, tak na dobrą sprawę. Proszę pamiętać, to jest jeszcze czas, to jest ten moment, kiedy na ulicach stoją czołgi, skoty, patrole wojskowe, patrole milicji, patrole ZOMO uzbrojone w pistolety maszynowe z ostrą amunicją, w mundurach polowych. To jest czas wojny. I nagle walnięcie w największy symbol tej władzy. Przecież to ten człowiek zakładał ČK, z którego później powstało NKWD, później KGB, a teraz FSB i prezydent Rosji. To jest cały czas ta sama formacja. Uderzenie bezpośrednio w symbol bezpieki, w symbol najbardziej krwawy, symbol komunizmu.
Akcja jest udana, ale jeden z organizatorów wpada, tak zostaje zatrzymany. Jak wygląda jego, można chyba powiedzieć w cudzysłowie, przesłuchanie?
Chłopcy się rozpierzchli, bo przecież akcja się nie robi po to, żeby wpaść, tylko po to, żeby było dokonana. Niestety jeden z chłopców, Mariusz Marciniak, został wręcz przygnieciony nyską milicyjną do muru. Miał poharatane nogi. No i zabrano go na bardzo ciężkie przesłuchanie. Mariusz jest bohaterem. Mariusz bity, nie zdradza właściwie nic. Następnego dnia zdradził tylko pseudonimy chłopców, ale żadnych nazwisk. Żeby go nie bili, wymyślił nazwę organizacji, której był, zupełnie inną niż ta, w której był naprawdę, czyli nie wspomniał w ogóle o Konfederacji Młodzieży Polskiej Piłsudczycy, tylko wymyślił jakąś organizację konspiracyjną, Solidarności i tak dalej, ale zresztą nazwę wymyślił, nie pamiętam w tej chwili jaką, ale wymyślił nazwę, która była o tyle mądra, że bezpieka w to uwierzyła. I nie puszcza pary z gęby, na dobrą sprawę. Nikogo Służba Bezpieczeństwa nie była na podstawie zeznań Marciniaka, nie była w stanie zlokalizować nikogo.
Dlaczego i w jakich okolicznościach dochodzi do tego, że ta sprawa, sprawa podpalenia pomnika Dzierżyńskiego, krwawego Felka, zaczyna się przenikać z inną głośną sprawą postrzelenia, jak się później okazuje, śmiertelnego funkcjonariusza MO Zdzisława Karosa, i dlaczego te dwie sprawy zaczynają być wiązane ze sobą i z najwyższym zainteresowaniem najwyższych czynników partyjnych, czyli Jaruzelskiego, Kiszczaka.
No bo tak, podpalenie Feliksa Dzierżyńskiego to był ewidentny cios prosto w twarz i to mocny cios. To nie był policzek, to było walnięcie pięścią w twarz władzy komunistycznej. Tak się złożyło, że no, tydzień później, 18, został postrzelony funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej, nie jakiś Zdzisław Karos, który szamotał się w trakcie próby rozbrojenia go przez grupę młodych ludzi, którzy... Tak jak Emil i wielu, wielu innych jego rówieśników chcieli walczyć. Pamiętajmy, to jest wojna, to nie jest normalny czas. Na ulicach są czołgi. Wiemy o tym, że ludzie są mordowani, nie dość, że wywożeni do różnych obozów i mając świadomość tego, co było robione w momencie, kiedy władza komunistyczna zajmowała Polskę, mimo że o tym mówić nie wolno było, ale ten okres karnawału Solidarności spowodował, że zaczęły wychodzić prawdziwe fakty niszczenia Polski przez władzę komunistyczną. To, że są zamknięci w obozach internowania, nie znaczy, że nie zostaną załadowani do bydlęcych wagonów, nie wysłani na Syberię. W tym czasie jeszcze nikt nie wiedział, że Bogu dzięki tego nie zrobiono. To jest czas wojny, dosłownie. Tak też był traktowany przez tych młodych ludzi. Chcą walczyć. Jeżeli oni nas zabijają, to my mamy się poddawać, my musimy walczyć także z bronią w ręku. Podpalenie Dzierżyńskiego to jest też taka walka z bronią w ręku praktycznie. Stąd pomysł młodych ludzi z Grodziska Mazowieckiego, żeby uzbroić się, bo kiedy przyjdzie czas, musimy przecież z gołymi rękoma, nie będziemy szli na czołgi. Trzeba zdobyć broń. Stąd rozbrajanie patroli i próba rozbrojenia właśnie milicjanta, który jechał w tramwaju. Ten zaczął się szamotać. W trakcie tej szamotaniny doszło do strzału. Karos został postrzelony. Śmiertelnie wkrótce zmarł. To jest też ciekawostka. Jak wygląda narracja, wciąż narracja tej historii. Wciąż traktowani ci chłopcy, którzy przecież gdyby zrobili to w roku 1946, byliby uznani za żołnierzy wyklętych. W tej chwili są wyklęci, ale przez małej litery. Kiedy się wpisze w internecie sprawa Karosa, to dowiadujemy się, że osierocił dwójkę dzieci. Kiedy się wpisze kopalnia Wujek, nie mamy informacji, kto ile dzieci osierocił. Taka jest narracja. Ale ze względu na to, że rozpracowanie Służby Bezpieczeństwa polegało na tym, dowiedzieli się, że zarówno jedna grupa, jak i druga grupa działa na zasadzie piątkowej, to w ich głowach się ułożyło w jedną całość, że jest to jedna organizacja, zarówno ci, którzy podpalili Dzierżyńskiego, jak i ci, którzy postrzelili sierżanta Karosa. Stąd, a równocześnie jakby zbiegło się to w czasie, bo tak krótki czas podpalenia Dzierżyńskiego, czyli uderzenia w symbol i uderzenia bezpośrednio funkcjonariusza bez aparatu przymusu, no jakby zamknęło się w całość, wyglądało, że to jest jedna skoordynowana właściwie akcja tej samej grupy. A jeszcze to, że zorganizowani w piątkach, więc jest jedna organizacja. Efekt był taki, że powstało kilka zespołów, które się zajmowały rozpracowaniem tej sprawy łączonej, a była to tak poważna sprawa, że meldunki bezpośrednio szły do Kiszczaka i do Jaruzelskiego.
Przy okazji rozmowy o zamordowaniu Emila Barchańskiego trzeba, myślę, zawsze przypominać, że on się narażał za Adama Michnika. Za tego samego Adama Michnika, który później był przeciwnikiem lustracji i dekomunizacji, który mówił odpieprzcie się od generała, czyli od Wojciecha Jaruzelskiego, a Emil Barchański drukował broszurę Adama Michnika Będę krzyczał. To była tajna drukarnia na 13 piętrze na ulicy Targowej w Warszawie i wygadał się o akcji podpalenia pomnika Dzierżyńskiego Stefanowi Andrzejowi Omaście z pseudonim TW Grażyna, który no, współpracował z Komendą Stołeczną Milicji Obywatelskiej. To niestety ma swoje konsekwencje.
Tak, tylko że Emil drukował broszurę Michnika, ale mógł całkiem dobrze drukować jakąkolwiek inną broszurę. Mógłby na przykład drukować Inny Świat Grudzińskiego. Słowo było wtedy największą bronią. Kiedy po akcji Nadzierżyńskiego, po wpadce Mariusza Marciniaka, chłopcy musieli przystopować swoje działania, a przecież oni tak naprawdę, bo myśmy nie wspomnieli o tym, że zanim podpali Dzierżyńskiego, to już na początku, już w styczniu zrobili wielką akcję ulotkową w domach centrum. No to są początki i to naprawdę w tym momencie zrobić coś takiego, to było wielkie halo. Przycichli, ale cały czas szukali też kontaktów z inną, jakby bardziej dorosłą konspiracją i udało się złapać. Emil zaczął drukować. Akurat Michnika, ale to mówię, to była kwestia...
Jest to znamienne.
Dokładnie. Tylko, że w tym czasie to troszeczkę inaczej wyglądało. Mówię z własnego doświadczenia. Wszyscy, którzy siedzieli i wszyscy, którzy w jakiś sposób walczyli z Czerwonym albo wydawało nam się, że walczą z Czerwonym, to byli nasi bohaterowie.
Twarz
Michnika, tak na dobrą sprawę, szczególnie młodzi ludzie, zobaczyli dopiero w latach 90. Wcześniej to było zupełnie co innego. Emil zaczynał drukowanie. On nie umiał drukować. To były jego początki. To nie jest łatwe drukowanie, szczególnie kiedy się pracuje na dziadowskim sprzęcie, bo tylko taki konspiracja posiadała, szczególnie na początku stanu wojennego. Został więc wprowadzony jakby w to drukowanie, uczył go drukowania tenże Omasta, drukarz niezależny oficyny wydawniczej Nowa, największej oficyny wydawniczej konspiracji w Polsce. To było zupełnie naturalne, kiedy nagle młody chłopak jest uczony przez starszego konspiratora, chce mu pokazać, że ale ja też coś zrobiłem. I siłą rzeczy, to tak naturalne. Opowiedział.
A niespełna 17 lat.
Tak, opowiedział 16 lat, tak dokładnie. Opowiedział o tej swojej akcji. Tym bardziej, że no skoro ktoś go wciągnął w tą konspirację, ktoś mu pomaga drukować i tak dalej, a wie, że w konsekwencji za to może pójść na grube lata do więzienia, no to w tym momencie budzi zaufanie. No miał pecha, tylko że okazuje się, że tylko nie tylko on tam był, bo był jeszcze niejaki Goszczyński, który także był drukarzem i także miał z nimi kontakty przed tym drukowaniem. To wszystko się kręciło też w pewnym kręgu znajomych i Emila, o którym Emil przecież nie miał zielonego pojęcia, że wokół niego przypadkowo są także agenci Służby Bezpieczeństwa, którzy z nim się wcześniej nie interesowali na dobrą sprawę. Goszczyński też był drukarzem Nowej i też był współpracownikiem bezpieki.
Jak nie Omasta, to Goszczyński pewnie prędzej czy później by go rozpracowali.
Omasta narawał na Goszczyńskiego, Goszczyński na Omastę. Przecież oni nie wiedzieli, że każdy z nich jest agentem. Tyle tylko, że ten Omasta jakby pierwszy dał tą informację. Natomiast nie wiemy, jak było, na jakiej zasadzie Emil trafił do tego drukowania, dlatego że został zaproszony, że tak powiem, o udział w tej akcji przez swojego kolegę Szymana Pochwalskiego, który razem z nim drukował. I w momencie, kiedy wpadła bezpieka z donosu, no ewidentnego, wiemy, że z donosu, zresztą tam była sytuacja taka, że Omasta powiedział, że chłopcy mają drukować do końca i nie mogą już wychodzić w ogóle z domu i nikt już więcej do nich tam z żarciem nawet nie podejdzie i mają siedzieć, a sam opuścił i za chwilę później wpadła bezpieka. Emil próbował uciekać. Próbował się przedostać z balkonu na balkon, to jest 13 piętro, więc nawet przeszedł, ale zagrożono mu bronią, ściągnięto go z powrotem i został już na wstępie. On i Szymon Pochwalski pobici już w mieszkaniu. a później przewiezieli do Pałacu Mostowskich.
Jak wygląda śledztwo? Wiemy, że było bardzo brutalne.
Tak, Emil wspominał w swoich, zostały po nim takie małe zapiski, których wręcz napisał, że nie opisze wszystkiego, co się działo, dlatego że ludzie mu nie uwierzą. Ale tam padły takie słowa, bili, bo chcieli. Bili za to, że miał 16 lat, bili za to, że jest za chudy, bili za to, że jak go biją, to się przewraca i paskudzi w gabinecie. Po prostu bili, bo chcieli. No właśnie, śledztwo piekielnie ciężkie, a chłopak przecież nie jest pełnoletni. Nie powinien w ogóle nigdy znaleźć się w pałacu. Wymuszono na Emilu zeznania, Emil pękł i wymienił nazwisko Tomka Sokolewicza. Czy śledztwo było nastawione na to, żeby wymienił nazwisko Sokolewicza? Bo przecież to jest na tej zasadzie, że w naszych protokołach, które możemy czytać, w protokołach ze śledztwa, nigdy nie jest napisane, że był bity i nigdy nie jest napisane, że jest sugerowana postać. Pamiętajmy przesłuchania z lat 40. czy 50., kiedy ludzi katowano po to, żeby obciążyli ludzi, których nigdy nawet na oczy nie widzieli, ale było to potrzebne do jakiegoś tam śledztwa ubeckiego. Tego nie wiem, czy postać Sokolewicza była sugerowana. W każdym razie Emil wymienił jego nazwisko i właściwie tego samego dnia Sokolewicz zostaje aresztowany.
To jest o tyle istotne, co powiedziałem we wstępie. Tomasz Sokolewicz, syn profesora, tak, Wojciecha Sokolewicza. Mm-hmm. Dzisiaj już wiemy, tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Wacław. Człowieka bardzo ważnego też operacyjnie, ponieważ on obsadza różnego rodzaju miejsca ważne dla bezpieki. Tak, obsadza ludźmi, którzy są ważni.
On jest także, ma bardzo wysokie stanowisko w Polskiej Akademii Nauk, więc jakby jest człowiekiem, który polecał. Polecał ludzi, którzy byli wytypowani przez bezpiekę do tego, żeby obejmowali stanowiska w bardzo ważnych instytucjach w Polsce i nie mogli ich wsadzić na zasadzie, że my mamy swojego człowieka, agenta bezpieki, który będzie tutaj działał, bo przecież to byłaby to konspiracja. Potrzebny był autorytet, który będzie, więc pan profesor Sokolewicz mówił, słuchajcie, mam świetnego człowieka. On będzie idealny u was. No przecież macie do mnie zaufanie, wiecie, a on miał autorytet. Tak, tak, panie profesorze, rozpatrzymy tą kandydaturę. No i oczywiście człowiek wchodził do tych instytucji. Później nie tylko dzięki tym ludziom były infiltrowane te instytucje w Polsce, ale także, co jest bardzo ważne, oni jeździli za granicę i tam prowadzili działalność wywiadowczą wśród środowisk naukowych, wśród środowisk Polonii. A więc to była cała sieć wywiadowcza, której głównym elementem był właśnie Wojciech Sokolewicz, dlatego że on tych ludzi swoim autorytetem, swoim nazwiskiem umieszczał w tych bardzo kluczowych instytucjach.
Czyli powiedzmy to tak wprost, Służba Bezpieczeństwa ma problem, bo no, profesor Sokolewicz jest ważną postacią, a jego syn jest no, już wprost wskazany wymuszonymi śledztwem, tymi zeznaniami, wymuszonymi też torturami. No, wskazuje Emil Barchański Tomasza Sokolewicza, czyli syna profesora Wojciecha Sokolewicza. No, odbywa się proces i tutaj jest taka ważna data, 17 maja, mówię o tym procesie Tomasza Sokolewicza, ważna data, ponieważ w trakcie przesłuchania Emila Barchańskiego on oświadcza, że te zeznania jego wymuszono biciem. Sokolewicz, czyli Tomasz Sokolewicz, jest niewinny. I tutaj taki cytat. Podpisałem protokół, żeby ci panowie przestali mnie bić. I właściwie pada taka zapowiedź, że na kolejnej rozprawie, czy na jednej z kolejnych rozpraw zidentyfikuje funkcjonariuszy, którzy go bili.
Tak, Emil zrobił rzecz niesamowitą zupełnie. A mianowicie publicznie na procesie odwołał zeznanie, powiedział, że były wymuszone biciem. To była niesamowita odwaga, szczególnie wówczas. powiedzieć to prosto w twarz. Na dodatek jeszcze akurat na tej rozprawie byli także dziennikarze, bo to była otwarta rozprawa, więc to poszło w świat. To było coś niesamowitego. Smarkacz mówił Czerwonym, że on był bity i wymusił, to wszystko jest nieprawda. Zrobił się w ogóle rejwach na tej sali. Pani prokurator zaczęła mu grozić, że za składanie nieprawdziwych zeznań to jeszcze kary, a przecież Emil był skazany, miał dozór prokuratorski właściwie w zawiasach. Więc jeżeli by go oskarżono, to on już jest jako recydywa. I czy może nazwiska wymienić? Emil właśnie wtedy powiedział takie znamienne słowa. Ci, którzy biją, to się nie przedstawiają. A czy go rozpoznasz? Tak. I tak się dziwnie złożyło w sumie, bo dziwnie naprawdę, że została przełożona rozprawa. Na rozprawie miał wskazać, udowodnić, że on był bity, żeby... No prawda, bo nie dawano też jakby wiary temu jego stwierdzeniu. Ta rozprawa miała być w czerwcu.
Dokładnie 17 czerwca, a tak jak mówiliśmy, 5 czerwca już Emil Brachański nie żył.
Emil na tej rozprawie się nie stawił, rozprawa została... No właśnie... Mariusz Marciniak dostał wyrok, sprawę Tomasza Sokolewicza przesunięto z sądu wojskowego do prokuratury, z prokuratury do normalnego sądu i zupełnie gdzieś zaginęła, a później w trybie jakby przyspieszonym, chociaż regulaminowym, wszystkie dokumenty dotyczące tej sprawy zostały zniszczone. Tu jest kolejna sprawa, bo tu jest jeszcze w tej całej historii występuje jeszcze ten Szymon Pochwalski. Szymon Pochwalski był już pełnoletni w momencie, kiedy został złapany. Powinien więc dostać jakby wyższą karę jeszcze od samego Emila, dlatego że, no bo taki był jakby pod jego kuratelą też w pewnym sensie, bo był dorosły. Szymon Pochwalski o dziwo wychodzi po 48 godzinach, występuje z wolnej stopy i bardzo szybko dostaje paszport, w tym czasie paszport i zgodę na wyjazd do Francji. Jak się później okazało, zarówno on, jak i jego mama, Krystyna Pochwalska, byli zarejestrowani jako zabezpieczenie Służby Bezpieczeństwa, a później zajmowali się najprawdopodobniej rozpracowywaniem polskiej Polonii we Francji. Stąd te dziwne powiązania, to, że dlatego do końca nie wiadomo nawet, jak wyglądała kwestia zaczęcia drukowania przez Emila, albowiem zostało mu to zaproponowane właśnie przez Szymona Pochwalskiego. Jaka była jego rola w całej tej historii? Trudno jest nam powiedzieć. Wiemy jedno. W dziwny sposób znajduje się we Francji, nie jest aresztowany, prawda, nie ma żadnej sprawy. Zresztą aresztowanie Emila, to jest też ciekawe. W momencie, kiedy złapano go na drukowaniu, tak naprawdę drukowanie nie miało żadnego znaczenia. W ogóle nie ciągnięto tego wątka. Dowody zebrane w tajnej drukarni zostały praktycznie wyrzucone na śmietnik. Nikogo poza Emilem nie pociągnięto do odpowiedzialności.
No powiedzmy jeszcze jednej postaci, która się pojawia w ostatnich tygodniach wokół Emila Brachańskiego, to jest Hubert Iwanowski. Czy to jest osoba, która jest ostatnią osobą, która widzi Emila Brachańskiego żywego? Co wiemy dzisiaj z dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej?
No właśnie, to jest chyba ta najbardziej makabryczna historia w historii Emila. Emil, kiedy został wypuszczony po tej swojej rozprawie. Oczywiście, jak to młody chłopak, nie jest w stanie usiedzieć na miejscu i mimo, że mu nie wolno, to bierze udział we wszystkich możliwych manifestacjach ulicznych, które się wtedy odbywały, a więc będzie to 1-3 maja i tak dalej. A równocześnie Emil miał pieska, którego bardzo kochał. I z tym psem chodził na spacery. Tak się złożyło, że wkrótce, zaraz po wypuszczeniu Emila, do tego samego budynku wprowadził się młody chłopak, no ale starszy, bo to już student, żonaty, z małym dzieckiem i z pieskiem. No i jak to psiarze, się ze sobą na spacerku zaprzyjaźnili. Ale zaprzyjaźnili się bardzo mocno. Dla Emila znajomość z troszkę starszym od niego, ale już studentem, jeszcze inteligentnym, z którym było fajnie porozmawiać, była czymś jakby nawet w rodzaju nobilitacji. On po prostu szukał autorytetów, więc bardzo się z nim zaprzyjaźnił i chodzili często na te spacery, nawet na takie spacery, gdzie Emil musiał podciągnąć na uchę, bo przecież nie dość, że konspiracja, to jeszcze odsiadka, prawda? I miał problemy, a koniec roku szkolnego się zbliżał, więc nawet na tego typu spacery, jak ten ostatni, że poszli nad Wisłę z psami, Emil miał się uczyć przysposobienia obronnego. Taki przedmiot wówczas istniał, który był wykładany w większości przez właściwie agentów chyba bezpieki. To byli zawsze emerytowani oficerowie Ludowego Wojska Polskiego i to była totalna indoktrynacja. Ale trzeba było go zdać, żeby przejść do następnej klasy. Wiem z własnego doświadczenia, bo ja, żeby przejść na PO, to straciłem swój piękny bagnet, pamiątkę rodziny z pierwszej wojny, bo tylko dzięki temu mogłem dostać trójkę. Więc ta przyjaźń, wielka taka przyjaźń starszego, ale już dorosłego faceta do...
To znaczy autentyczna przyjaźń ze strony Emila, bo z drugiej strony wiemy, że to raczej było inaczej.
Wyglądało to jak przyjaźń obustronna, prawda? Razem z Hubertem idą na ten spacer nad Wisłę. Emil zostawił jeszcze taką kartkę, bo po tym aresztowaniu mieli zwyczaj z mamą, że zostawiali sobie, szczególnie Emil zostawia informacje, gdzie jest. Więc napisał taki piękną kartkę: mamo, poszedłem po słońce i uczyć się PO, jak słońce nie będzie potrzebne, to wrócę. To jest właściwie wszystko, co po Emilu zostało przyklejone do lustra w przedpokoju, ta karteczka. Hubert wrócił bez Emila i bez jego psa. Zmieniał wciąż zeznania.
Mówimy o zeznaniach złożonych w śledztwie, w którym
ale także to, co roku? Przekazał, no nie, tu chodzi o dokładnie 82, zaraz po tym, jak to się stało. Pani Krystynie Barchańskiej, mamie Emila, od razu powiedział, że Emil wszedł do wody i nie wiadomo, co się stało i tak dalej. Był przekonany, że on przeszedł, bo lato bardzo upalne, Wisła bardzo niska, więc że chciał przejść na drugą stronę, co było zupełną bzdurą, dlatego że Emil miał bardzo poważną astmę i każdy kontakt z wodą wolnostojącą powodował u niego bardzo ostre ataki i on się po prostu bał ze względów zdrowotnych wchodzenia do wody. Unikał tego jak mógł. Tam jeszcze było parę innych rzeczy, między innymi miał sandały, które kochała, dostał od kogoś w tym czasie przywiezione właśnie z zagranicy, więc tym bardziej w tych sandałach w życiu nie wszedł do wody. I tego typu rzeczy. To są takie drobne elementy, ale bardzo ważne w tej całej historii. W każdym razie ten jego
powiedział pan, że Iwanowski zmieniał zeznania.
Zmieniał zeznania, nie był do końca, mówił, że jakiś facetów widział przy samochodzie i coś tam. No przeróżne były te wersje.
Była jeszcze wersja z ratowaniem psa, tak?
Wskoczył tak, do wody, że psa. Dokładnie, że pies wskoczył do wody i Emil się rzucił za nim z pomocą. No tylko, że to jest zupełnie absurdalna wersja, dlatego, że w tym momencie nigdy nie padło pytanie, to dlaczego nie pobiegł pan i pomóc ratować tego psa. Tak czy siak, nie był w stanie podać tej informacji. I na początku mogłoby się wydawać, że on widział coś i jest tak piekielnie przestraszony tym, co widział, że nie jest w stanie powiedzieć prawdy, bo on się boi o własne życie. Tym bardziej, że Emilowi grożono. Jeszcze przed rozprawą, tą drugą rozprawą, grożono mu, że jeżeli będzie dalej tak podskakiwał, to go rodzina znajdzie w Wiśle. Więc jakby w tej historii cały czas sugerowane było, już wówczas jak gdyby, mimo że miało być to ukryte i miał być to niby wypadek, ale jakby sugerowano, że jak będzie podskakiwał, jak będzie chciał pokazać sprawców, to skończy w Wiśle. Więc być może Iwanowski był tak przerażony, bo coś zobaczył. Tak by się mogło wydawać. Ale historia jest znacznie brutalniejsza. W momencie, kiedy ta cała sprawa się toczy, zanim jeszcze doszło do pierwszego procesu Tomasza Sokolewicza, profesor Wojciechowski spotykał się ze swoim oficerem prowadzącym z ramienia Służby Bezpieczeństwa. I tam były dyskusje na temat tego, na ile mocno zaszkodzi sprawa jego syna. Bo gdyby to była zwykła kwestia drukowania, ulotek i tak dalej, to małe miki. Tu chodziło o poważniejszą sprawę, o podpalenie Dzierżyńskiego. To, bo to cały czas to było walnięcie pięścią w twarz. No i właśnie, mogło to bardzo zaszkodzić w tej całej historii. Zapowiedziano mu więc, że to niech się nie martwi, sprawa zostanie załatwiona.
Czyli to jest pewnego rodzaju poszlaka, która jest bardzo istotna tak, w tej sprawie.
Tak, jakby wiemy, sprawa została załatwiona.
A jeszcze, co możemy powiedzieć a propos Huberta Iwanowskiego?
No właśnie chciałem do tego jakby dalej pociągnąć. Okazało się w toku śledztwa, że mieszkanie, w którym zamieszkał Hubert Iwanowski, to było mieszkanie operacyjne Służby Bezpieczeństwa. Okazało się także później, że Hubert Iwanowski był, aż przeczytam, bo z głowy tego nie jestem w stanie, był zarejestrowany przez majora Jachniaka z oddziału 4 Zarządu 2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, czyli wywiadu, jako kandydat do rozpracowania w celu wykorzystania go w pracy wywiadowczej na terenie Belgii. Prowadzenie tego zeszytu zostało zakończone w dniu 3 grudnia 1979 roku, jednakże jego akta nie zostały zarchiwizowane. Były jakby cały czas od 1978 do 1995 roku, cały czas były w referacie kilku funkcjonariuszy, czyli były używane. Na dodatek jest też informacja o tym, że Hubert Iwanowski pozostawał w wyłącznej dyspozycji operacyjnej Zarządu 2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a z akt osobowych komandora Ryszarda Tomaszewicza, który posiadał akta Iwanowskiego, wynika, że komandor wykonywał zadania w ramach zespołu N. Sugeruje to to, że Hubert Iwanowski był po prostu nielegałem. Czyli zaczynał służbę w momencie, kiedy to nie była przypadkowa znajomość. Nagle pojawia się w operacyjnym mieszkaniu Służby Bezpieczeństwa i nagle nawiązuje znajomość z Emilem. Później go wyprowadza na śmierć. To nie są rzeczy przypadkowe. No właśnie. Nie wiemy do końca, jaka była rola Huberta Iwanowskiego, jednakże jego zeznania, które wciąż zmieniał, w tym świetle ujawniają, że to nie było dlatego, że on coś zobaczył i się tego bał. On go wyprowadził na śmierć.
Można tu jeszcze zacytować słowa, czy właściwie no, taką opinię prokuratora Mariusza Rębacza, który prowadził już oczywiście w wolnej Polsce kilka lat temu to śledztwo w sprawie wyjaśnienia okoliczności śmierci Emila Barchańskiego. I tutaj cytat z słów prokuratora Rębacza. W toku śledztwa ustalono, że Hubert Iwanowski pozostawał wówczas w zainteresowaniu wywiadu wojskowego. Hipoteza o motywie z utrzymaniem na stanowisku profesora Wojciecha Sokolewicza, na czym zależało Wydziałowi II, wydaje się najbardziej prawdopodobna. Niestety zniszczono materiały archiwalne Służby Bezpieczeństwa.
Dokładnie tak. Nie wiemy, jak zginął Emil, ale już wiemy, dlaczego zginął Emil. Emil nie zginął dlatego, że miał wskazać tych, którzy go bili. Oni mieli to, przepraszam za kolokwializm, ale naprawdę mieli to gdzieś. To nie był ten czas w tym czasie. Przecież rok później został zakatowany inny nastolatek w Warszawie, Grzegorz Przemek. I przecież też nikt nie poniósł odpowiedzialności za ten czyn. Naprawdę, to nie było to. Tu chodziło o coś innego. Chodziło o to, żeby nie dopuścić do sprawy Tomasza Sokolewicza, która zresztą się rozmyła, a profesor Sokolewicz dalej prowadził karierę, rozwijał swoją karierę jako prawnik, jako naukową i polityczną. Wkrótce był doradcą premiera, a później będzie już w wolnej Polsce zasiadał w Trybunale Konstytucyjnym, odznaczony przez prezydenta wolnej Polski Kwaśniewskiego najwyższym odznaczeniem państwowym. Wyższe to już tylko order Orła Białego. I wszystko wróciło na swoje dokładnie tory, tak jak miało być. Emil zginął dlatego, żeby nie rozbić całej wielkiej operacji wywiadowczej, która była prowadzona i której głównym elementem był profesor Sokolewicz.
To co na koniec jeszcze możemy powiedzieć, to co pan podkreślił a propos roli Huberta Iwanowskiego, że no my nie wiemy do końca, jaka była jego rola, ale jednego jesteśmy, czy kilku rzeczy jesteśmy pewni, że był w mieszkaniu operacyjnym Służby Bezpieczeństwa, że ta znajomość nie była przypadkowa, że był ostatnią osobą, która widziała żywego Emila Barchańskiego, no i że wyprowadził go z tego mieszkania w dniu, kiedy Emil Barchański został zamordowany. Tego jesteśmy pewni.
Tego jesteśmy pewni. Wciąż nie bardzo...
Chociaż ostatecznie nie możemy przesądzić, jaka była rola.
Tak, ale przedziwna jest właśnie jeszcze jedna rzecz w tej historii. Przecież gdyby chcieli Emila tak normalnie po prostu wyeliminować, to przecież mogli go w przeróżny sposób zabić. Wypadek samochodowy, zaatakowanie przez narkomana, bo przecież Emil mieszkał niedaleko Starego Miasta. Więc wszystkie możliwe takie zupełnie naturalne rzeczy. Tymczasem przyjaźń z kimś innym i później w ten sposób zakończenie sprawy dosyć bardzo takie brutalne, makabryczne. Tym bardziej, że później śledztwo wyglądało nadal właśnie tak. Ciało znalezione, jakby scenariusz nam się przypomina z całkiem niedawnej historii. Znalezione w sobotę czy w piątek wieczorem. W sobotę, w niedzielę nie pracuje żaden lekarz, który mógłby przeprowadzić sekcję, żaden patolog. Dopiero w poniedziałek można. Nie umieszczenie go w chłodni, tylko położenie go w sali, gdzie temperatura sięga 40 paru stopni, dlatego że lato było piekielnie upalne wówczas. Wtedy to było ewenement. W tej chwili to już jesteśmy przyzwyczajeni do tych upałów, ale to nie zmienia faktu, że one zawsze i nieważne w którym roku, zawsze tak samo będą działały na zwłoki. Więc w momencie, kiedy mama Emila miała wreszcie możliwość zobaczyć ciało syna, to była przerażona, bo syn był tak napuchnięty, że był dwukrotnie większy niż tego synka, którego miała do tej pory. I kiedy widziała robaki jedzące jego ciało, no to jest rzecz makabryczna. Oczywiście w takich warunkach sekcja wykazała, że nie było osób trzecich, bo nie ma żadnych śladów, obrażeń i tak dalej. Emil po prostu się utopił, nieszczęśliwy wypadek.
Chociaż nie możemy przesądzać, czy tam nad Wisłą nie było jeszcze innych funkcjonariuszy służby.
Nie, no oczywiście, że tak.
Tego przesądzać nie możemy.
Tego nie wiemy, tego nie wiemy.
Bardzo dziękuję za tą...
Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Bo chodzi o to, że w tej całej historii jest niesamowite to jeszcze, że Emil zwyciężył po śmierci. Emil podpalił Dzierżyńskiego. W tej chwili nie ma już placu Dzierżyńskiego, jest powrotem plac Bankowy, ale na miejscu Dzierżyńskiego jest pomnik Juliusza Słowackiego, a Juliusz Słowacki był ukochanym poetą Emila Barchańskiego. I tak się dziwnie złożyło, że mimo, że Emil nie żyje, mimo że Emil zginął nie tyle za swoją niezłomność, tylko za to, że został uwikłany w działania służb specjalnych, to Emil zwyciężył, bo pomnik Słowackiego stoi dokładnie w tym miejscu, w którym Emil sobie wymarzył.
Jest to jego pośmiertne zwycięstwo. Pan Marcin Łaszczyński, Biuro Edukacji Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję także.